Dzieciannauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Program sponsoruje Smart Big Lab, producent zestawów edukacyjnych z rozszerzoną rzeczywistością rekomendowanych przez IFM Polskiej Akademii Nauk i Mensa Polska.
Dzień dobry, dociekliwi słuchacze. Anna Jaworska, Rafał Polacki, witamy serdecznie. No i mamy nadzieję, że jesteście już po śniadaniu, dlatego że w Radionautach zawsze przydaje się skupienie, a o to łatwiej, kiedy nasze brzuchy są najedzone. Dziś czeka nas prawdziwa przygoda, wyjaśnienie zjawiska, które nazywa się zmiennokształtność. Naszym przewodnikiem po świecie fizyki będzie doktor nauk fizycznych Krzysztof Chyżorek. Odkrywamy dziś świat zmieniających się substancji, także metal, który nazywa się nitinol. Zrobimy też najprawdziwszy eksperyment.
A co będzie dalej?
Dzisiaj chcemy rozmawiać o zmiennokształtności. Kiedy, nie wiedząc wiele o zmiennokształtności, zastanawiałam się w ogóle nad tym słowem, pomyślałam sobie, że tak naiwnie rozumiana zmiennokształtność to na przykład może być to, że człowiek raz tyje lub chudnie i w ten sposób trochę zmienia kształt.
Tak.
Jak przelewam wodę z pękatego dzbanka do wąskiej szklanki, to ona też zmienia kształt.
Tak. Ogólnie płyny przyjmują kształt naczynia zawsze. Mhm. To jest właściwość właśnie płynów, czyli gazu i cieczy.
A co to w ogóle jest zmiennokształtność? Czy ona jest zarezerwowana tylko dla gazów i cieczy?
Nie, no wiele rzeczy zmienia kształt, no choćby nawet ciała stałe. Poza tym, jak już chcemy wejść w fizykę, no to istnieje coś takiego jak przemiana fazowa. Przemiana fazowa to jest na przykład zmiana stanu skupienia. To kiedyś było stosowane w XVII wieku, takie pojęcie. W tej chwili wiemy o tym, że oprócz takich zwykłych stanów skupienia jak ciekły, gazowy i stały, mamy około 500 faz różnego rodzaju, czyli jest tego bardzo dużo. No i jeżeli mówimy o tej zmianie kształtu, to na przykład wewnątrz, dajmy na to kryształu, jakiegoś pod wpływem temperatury może zajść wewnętrzna zmiana ułożeń atomów, która jest właśnie przemianą fazową. Czyli to też zmiana kształtu, jakby nie patrzeć takiego wewnętrznego.
Ale my tego gołym okiem nie widzimy.
To zależy.
A jeśli chodzi o te kryształy?
Można to zobaczyć. Przykładem jest nitinol, o którym być może będziemy dzisiaj mówić właśnie. Tam może zajść zmiana, która będzie widoczna gołym okiem i to bardzo spektakularnie.
To ja już teraz obiecuję, że o nitinolu, tak? Mhm. Bo być może dzieci słyszą o tym pierwszy raz, ja zresztą też usłyszałam dopiero niedawno. Na pewno będziemy dzisiaj rozmawiać. Już teraz możemy obiecać, że zrobimy nawet eksperyment.
O, to bardzo ciekawe!
Ale powiedzmy jeszcze o tej zmiennokształtności. Mhm. Zaintrygowałeś mnie tym, że może być 500 różnych faz?
Tak. No, pomyślmy...
Czy możesz podać jakiś przykład?
Dobrze, plazma.
A dokładnie?
Ogień na przykład jest plazmą.
Jak to? Ogień to ogień. Zapalam zapalniczkę, jest ogień.
Tak. I w tym momencie to, co się dzieje, to częściowo oddzielają się elektrony od jądr atomowych i te cząstki różnego rodzaju zaczynają między sobą, że tak powiem, latać sobie w tej przestrzeni i nie jest już to taka faza jak na przykład faza ciekła, gdzie mamy konkretne atomy. One też się bardzo szybko poruszają wokół siebie gdzieś tam, tak chaotycznie, ale w plazmie te atomy się tak rozbijają na mniejsze cząstki, że tak powiem jeszcze.
A żeby to zaobserwować, bo jesteś naukowcem i my oczywiście wierzymy twoim słowom, ale gdybyśmy chcieli sprawdzić, to w jaki sposób sprawdza się to, jak atomy się zachowują w czymś tak gorącym jak ogień? Jak to się sprawdza?
Nie jestem specjalistą od plazmy, ale tutaj mogę podać inne przykłady, jak można zobaczyć na przykład inną fazę. Mamy przed sobą monitor i już ostatnio wspominałem o ciekłych kryształach. To też jest inna faza. To jest faza, która ma właściwości zarówno płynu, czyli dlatego mówimy o ciekłym kryształe, a druga sprawa to ma właściwości kryształu, czyli ciała stałego to jakby. Czyli mamy tutaj z jednej strony coś, co porusza się, te cząsteczki wewnątrz poruszają się, mają pewną swobodę, ale z drugiej strony, że tak powiem, dalekozasięgowo są ułożone, a więc jest to inny stan materii. Innym przykładem może być szkło. Jeżeli spojrzymy pod dość specyficznymi mikroskopami, powiedzmy, na szkło, sprawdzimy, jak ułożone są atomy, to okazuje się, że one nie są ułożone tak jak w krysztale, nie są ułożone w jakiejś konkretnej strukturze ułożonej, takiej uporządkowanej, tylko to jest tak zwane ciało amorficzne, takie słowo fizyczne, które oznacza, że te atomy są chaotycznie rozłożone w tej strukturze. I szkło to też jest inna faza. City running wild. We've been lied to by the liars. We've been sold, but we can't buy. In our hearts, there's a fire. You can see it in our eyes. We are the revolution. We want it all tonight. We wanna take back what's right.
A dlaczego tak się dzieje, że te atomy w tym szkle nie mogą się tak równo uszeregować jak w pudełeczku?
To jest akurat związane, z tego co pamiętam, z procesem tworzenia się szkła, czyli po prostu ono jest dość szybko zastyga i dlatego tutaj mamy pewne nieuporządkowanie. Jeżeli chodzi o metale, chyba też idzie uzyskać coś takiego, że przy pewnych specyficznych warunkach, mimo że normalnie metale są kryształami, mają takie domeny krystaliczne, to idzie uzyskać też pewne albo bardzo, bardzo drobne domeny, które zmieniają swoje ułożone w przestrzeni, albo nawet takie stany, gdzie te atomy są trochę nieuporządkowane w obrębie domen.
A czy dlatego, że te atomy w szkle są nieuporządkowane, ono jest takie kruche? Że jest tak jakby nierówno związane w środku?
Myślę, że tak, aczkolwiek kryształy też są kruche, a jednak to uporządkowanie jest duże, więc tutaj by było trzeba zejść znacznie głębiej.
Wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da, idzie zima. Że nigdy nie jest łatwa, niesie ciemny dzień przy sobie. Nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące. Znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da.
Do czego zmiennokształtność przydaje się w życiu? Gdzie można ją wykorzystać?
No, nie wiem, no, choćby dorastanie jest zmienianiem kształtu, a chociaż nie wszystko w ludzkim ciele zmienia swoje rozmiary, na przykład oczy chyba nie zmieniają swoich rozmiarów
tak,
od
też
dziecka.
Słyszałam, że tak. Obaz się rodzi z oczami i one zostają, już gałka oczna po prostu nie rośnie. To faktycznie, to się nie zmienia. Ale z naukowego punktu widzenia, takiego bycia fizykiem właśnie, po coś jednak ta zmiennokształtność została przebadana i zapewne jest wykorzystywana praktycznie.
Możemy powiedzieć, że właściwie wszystko ciągle zmienia kształt. Jeżeli patrzymy na przykład na powietrze czy płyny jak gazy, one ciągle zmieniają swoje ułożenie na poziomie molekularnym, a więc w pewnym sensie zmieniają właśnie swój kształt. Inna sprawa, taka już bardzo techniczna, może nie tak bardzo filozoficzna, jak to, co przed chwilą powiedziałem, to kwestia, dajmy na to, odkształceń związanych ze zmianami temperatury. Dajmy na to mosty. Jeżeli widzimy duży most, to zazwyczaj są tam takie przerwy, przez które przejeżdżamy i często słyszymy taki stukot kół. A to jest związane z tym, że metale i w ogóle większość substancji ma cechę zwaną rozszerzalnością cieplną. Można powiedzieć, że te metale i inne substancje zmieniają swoją długość, po prostu rozmiary, bo to we wszystkich wymiarach zazwyczaj działa, chociaż nie zawsze tak samo, pod wpływem na przykład podgrzania. Dajmy na to, że jeżeli podgrzejemy pręt metalowy, to on się trochę wydłuży. Tak samo szyny na przykład mają takie przerwy, które służą do tego, żeby nie pogięły się przy niektórych warunkach pogodowych.
I co ważne, działa to też w drugą stronę. To znaczy, jak jest zimno, to ten pręt tak. się skurczy.
Tak, mhm. to jest w ogóle fajne zastosowanie. Często się tak pasuje część, dajmy na to, w samolotach. Schładza się do bardzo niskiej temperatury pewne elementy, wkłada się jeden w drugi, po czym przewraca się do normalnej temperatury i one są wtedy idealnie spasowane. innym takim przykładem jest sprężystość. Sprężyny zmieniają swój kształt pod wpływem nacisku. To chyba każdy widział taką sprężynę, wie jak to wygląda. Różnego rodzaju materiały, które mają różną sprężystość. Niektóre są bardzo odporne na przykład wyginanie i tak dalej. Potem zawsze wracają do swojego kształtu. Inne materiały znowu są kruche, ale wytrzymują duży nacisk. Dajmy na to, beton jest mało odporny na rozciąganie, ale na ściskanie jest bardzo odporny. Często dlatego się stosuje na przykład żelbet, czyli beton, w którym są pręty sterowe. Wtedy ten materiał, który powstaje, jest odporny jednocześnie na rozciąganie, żelazo, które jest w środku, pręty stalowe, właściwie nie żelazne. A znowu, jeżeli chodzi o ściskanie, no to wtedy ten sam beton już jest bardzo odporny.
Czyli beton i żelazo w tym momencie pracują w jednym zespole.
Tak.
I się uzupełniają.
Tak.
Czy możemy jeszcze poszukać takich jakichś konkretnych przykładów, kiedy w życiu codziennym możemy zaobserwować zmiennokształtność albo potropić jakieś takie wyjątkowe zastosowania jakichś materiałów, które zmieniają kształt, co zostało zauważone przez naukowców i na przykład wdrożone w jakichś technologiach czy produkcji?
To znowu mi się rzuca ten nitinol. Bo...
No to może powiedzmy o tym, skoro on zdaje się być takim bohaterem naszego odcinka. Nitinol, nazwa kojarzy się z nitką, ale to metal.
To jest stop metaliczny niklu i tytanu. W ogóle nazwa sama ni to jest nikiel, TI to jest tytan, a NOL to jest Naval Ordnance Laboratory, to jest Laboratorium Marynarki Stanów Zjednoczonych, to się chyba tak nazywało, już teraz nie istnieje, ale tam powstał właśnie ten stop metaliczny. Ten stop składa się mniej więcej po połowie z niklu i tytanu, przy czym tutaj jest też bardzo ważne, jakie są proporcje tego, bo wystarczy malutka zmiana, żeby się zmieniły zupełnie właściwości tego stopu, ale wracając do samych właściwości. To jest metal, który ma pamięć kształtu.
Pamięć kształtu?
Tak. I to jest takie bardzo dosłowne. Jeżeli go podgrzejemy do bardzo wysokiej temperatury i ułożymy w jakiś kształt, a potem schłodzimy, to ten metal będzie wracał do swojego kształtu. I tu nie chodzi o taką zwykłą sprężystość, którą znamy ze sprężyn, tylko o coś bardziej subtelnego.
Poczekajcie, ja zgadnę. Jak tak opowiadasz, bo próbuję być trochę wyobraźnią naszych słuchaczy. Wyobrażam sobie spinacz z nitinolu, że ja go rozginam, a jak on jest z nitinolu, to się zwija i zaczyna znowu być spinaczem.
Tak, tylko że on zgina się pod wpływem ciepła.
Czyli musiałabym, jeśli bym rozgięła ten spinacz, niech to będzie nasz przykład, no to musiałabym co? Położyć go na piecyku.
Można na piecyku.
Albo polać wodą.
Można go polać ciepłą wodą, taką około 60-70 stopni. Taki nitinol właśnie dzisiaj będziemy testować, który ma niemal dokładnie 50/50 niklu, 50% tytanu i 50% niklu. I wtedy to tak zwane właśnie przejście fazowe, o którym wspominałem, następuje przy temperaturze 65 stopni.
Ale jak będzie bardziej ciepła woda, to zaszkodzi? Coś się zepsuje w naszym eksperymencie? Czy po prostu da radę?
Nie, właściwie nawet lepiej. Im cieplejsza woda, jeżeli mówimy o gotującej wodzie, czyli powiedzmy do tych 100 stopni Celsjusza, tym szybciej będzie zachodzić ta przemiana. To będzie dość spektakularne. Zazwyczaj, gdy ludzie to widzą, to otwierają szeroko oczy, bo nie mogą wiedzieć, że coś tak szybko może następować. Mhm. Taka zmiana.
A jeśli ja go poleję zimną wodą, to on się znowu zrobi prostym drucikiem?
Nie.
Czy to nie jest tak?
Nic
on się tak gimnastykuje?
Nie, nic się z nim nie wydarzy. Od zimnej wody nic się nie wydarzy, po prostu jeżeli go odkształcimy i polejemy zimną wodą, to ciągle będzie ukształcone. Ale jeżeli go polejemy gorącą wodą, wróci do swojego pierwotnego kształtu, czyli tego, któremu mu nadaliśmy.
Jak to jest w ogóle możliwe? Bo mi się nie mieści to w głowie.
Wyobraźmy sobie przestrzeń, w której mamy atomy. I każdy z atomów ma swoje, że tak powiem, ulubione miejsce. Te atomy są uporządkowane. Tak jak pionki na szachownicy, dajmy na to. Mają swoje miejsce. Teraz, kiedy zginamy ten metal lekko, przesuwamy nieco te atomy. I w momencie, kiedy znowu dodajemy tam energii, czyli ciepła w postaci jakiejkolwiek, możemy to podgrzać zapalniczką, czy właśnie włożyć go do ciepłej wody, ta dodatkowa energia powoduje, że te atomy, które są lekko odchylone przez nasze wygięcie, tak jakby wracają na swoje miejsce, w cudzysłowie. Czyli następuje właśnie ta przemiana, o której wcześniej mówiłem.
Radio Nauci.
So sweetly, now
Kiedy wynaleziono ten stop metali?
To jest XX wiek, nie pamiętam dokładnie, chyba lata 60.
Czy dzisiaj się ten nitinol wykorzystuje?
Wykorzystuje się go między innymi w ortodoncji, czy też w ogóle w medycynie. Wiem, że robione są z niego na przykład stenty, takie usztywniacze żył, czy też może elementy, które polepszają przepływ krwi w przypadku miażdżycy. Tutaj akurat wykorzystywana jest druga cecha nitinolu, która jest nazwana pseudoplastycznością, czyli to tym, że on jest bardzo, bardzo plastyczny, bardzo łatwo wraca do swojego kształtu. Kolejne zastosowanie to zastosowanie w technologiach kosmicznych. Metal ten jest bardzo drogi, ciężko go uzyskać, także też wykorzystanie jego czasami bywa bardzo specyficzne. Co jeszcze? W motoryzacji czasami się go wykorzystuje.
No ale w jaki sposób na przykład? Jak powiemy alufelgi, no to wiemy, gdzie ta część jest. A jeżeli mówimy o tych technologiach jakichś kosmicznych albo o motoryzacji, to gdzie możemy sobie wyobrazić, że jest nitinol, czy może być zastosowany?
Dobrze, to takie bardzo fajne wykorzystanie nitinolu historyczne. To są bombowce niewidzialne, te takie, które są niewidoczne dla radarów. Tam wszystko musi być bardzo precyzyjne i ciche. Dlatego do zamykania, czy też otwierania tak zwanych flapów na skrzydłach, czyli tego, co kieruje częściowo samolotem, używano właśnie nitinolu, podgrzewano lub go ochładzano, po to, żeby bezgłośnie działały mechanizmy. W motoryzacji zastosowania są chyba podobne, też wykorzystuje się go tam, gdzie powinno być coś bardzo precyzyjne, bezgłośne na przykład i wtedy no, nitinol jest idealnym rozwiązaniem.
Wiem, że byłeś pytany przez dorosłych, kiedy się spotykałeś z dorosłymi, z dziećmi, dlaczego nitinolu nie można by wykorzystać w motoryzacji, na przykład zderzak zrobić z nitinolu, to by wiele ułatwiło, prawda? Jakaś stłuczka, wgniotka,
tak.
Mamy nitinol.
Ogrzewamy i wraca do swojego kształtu. Fajnie, ale obawiam się, że taki samochód kosztowałby naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy.
To znaczy, że to jest bardzo drogi stop metali. Mówiłeś już o tym, że trudno się go uzyskuje, że to nie jest łatwy proces.
Nie. To jest trudny proces, dlatego że atomy, które go tworzą, czyli nikiel i tytan, szczególnie tytan, z tego co pamiętam, dość łatwo tworzy inne związki i dlatego przy jego wytopie, w gruncie rzeczy, tworzeniu tego stopu trzeba bardzo uważać, żeby się tam nie zanieczyścił czymś, bo wystarczy lekka zmiana składu i właściwości są już zupełnie, zupełnie inne.
A skoro tak trudno się to uzyskuje...
To jest drogi.
To jest drogi. A co to znaczy drogi metal? Bo drogie metale, no to złoto,
platyna. Tytan.
No właśnie.
No sam tytan jest drogi. Mhm. Także już widzimy, że jeden ze składników nitinolu, właściwie połowa, jest droga sama w sobie. Do tego jeszcze stop, który bardzo trudno uzyskać. No i to powoduje, że cały proces uzyskiwania tego metalu jest trudny. Kolejna sprawa jest taka, że bardzo trudno się go obrabia. Mhm. Zresztą sam tytan też się bardzo trudno obrabia. Teraz słynne implanty zębowe. Obróbka tych implantów, tych trzonów tytanowych jest droga i skomplikowana. I tak samo z nitinolem. Im dalej, tym trudniej. Ponadto też nie da się go spawać, co jest poważnym problemem w technologii w tej chwili.
If we show up, we gon' show out smoother than a fresh drop. said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've succeeded and flown it,
well, it's Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Don't believe me, just watch.
Zaczynamy nasz eksperyment z nitinolem. Tak. Do szklanej zlewki.
Tak, proszę, to jest właśnie spinacz akurat mamy.
Z nitinolu.
Tak, rozginamy go, możemy go normalnie poskręcać.
Bo ja jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest w dotyku takie szczególne, bo mam wrażenie, jakby to był metal, ale trochę taki gumowy. Nie jest taki zimny, jest bardzo elastyczny.
Tak, mocno, mocno można go wygiąć.
A, naprawdę. Ja mam go wygiąć, dobrze.
Tak, tak, tak.
Czyli
tak.
Już przestaje być spinaczem.
Tak.
Bo właśnie prostuję go w drucik.
Tak.
Tak wystarczy?
Tak, tak, wystarczy.
I co? I wkładam ten drucik?
Do wody.
Tak pionowo? Nie da się inaczej.
No nie za bardzo.
No dobrze, czyli mamy zlewkę wypełnioną no, prawie do połowy gorącą wodą.
Tak.
I wkładam drucik zrobiony tak. Z nitinolu.
Tak. I jak widzimy, już jest z powrotem spinaczem.
Już jest spinaczem. To się tak. Stało w sekundę. Coś zupełnie niesamowitego.
Tak.
I to jest najlepszy dowód na zmiennokształtność.
Tak.
I gdybym go wyjęła...
No można go wyjąć. Tutaj mam pensetę gdzieś.
Tak. Penseto.
Tak, tu jest penseta.
Penseto, chodź tutaj. Okay. I mogę tę czynność powtarzać.
Tak.
Nieskończoność właściwie. Wyjmujemy.
Bardzo wiele razy. Nie wiem, czy nieskończoność, ale nie sądzę, żeby za życia człowiek dał radę.
To spróbuję jeszcze raz. Szybko
tak.
Odginam. Uwaga, znowu zrobiłam drucik ze spinacza. Wkładam. I już mamy spinacz.
Tak.
Coś
tak.
Fantastycznego.
Tak samo możemy z tego zrobić sprężynkę. Jakby ta woda była bardzo gorąca, to po czymś takim zrobiłem z prostego odcinka drutu, bo to już jest drugi kawałek, to po prostu by wyskoczyło. O, było widać, że właściwie wyskoczyło nam z zlewki. Jakby było trochę więcej wody i była gorąca, to wyskoczyłoby na
zewnątrz.
Pół metra w górę.
Dobrze wiedzieć.
Czyli możemy powiedzieć, że eksperyment się udał.
Tak.
Dobrze, to jeszcze robimy eksperyment numer dwa z suchym piaskiem. Piasek hydrofobowy, który mamy z sobą w specjalnym zestawie Smart Big Lab. I w tym pudełku jest słoiczek.
Tak.
Teraz go... O, bardzo radiowy piasek. Co to jest? No, po prostu mnie to wygląda jak posypka do ciasta.
To jest piasek, który jest otoczony substancją, która odpycha wodę. Mówimy, że jest to substancja hydrofobowa i też dlatego ten piasek nazywa się piaskiem hydrofobowym.
Teraz mam kubek z zimną wodą. Czy to może być kubek, czy w zlewce będzie profesjonalnie, prawda? Lepsze dno.
Tak, tak.
Dobrze, no to zaraz, momencik. Słyszycie? Tutaj naprawdę był spinacz. Dobrze.
Dobra.
Teraz do zlewki wlewamy zimną wodę. I wsypujemy
piasek
hydrofobowy.
Tak, na początku się zbiera na górze, ale już widzimy, że teraz stworzył taką kolumnę w środku.
Ładnie to nazwałeś. To wygląda, moi drodzy, no właśnie jak takie glutki z piasku. I jeszcze to lśni. Wygląda bardzo ładnie.
Tak. Gdzieś mamy łyżeczkę.
Mhm. O. Proszę. Łyżeczka.
Teraz może...
Mam to wyjąć?
Tak.
To mi nic nie zrobi?
Nie, nic nie zrobi.
Ojoj.
No i teraz wyjmij. Ten dźwięk nie był bydle ucha.
I zrobiło się całkiem sypkie. To jest niesamowite.
To się wsypuje na jakąś chusteczkę, żeby tą wodę, takie kropelki jakieś odsączyć, ale to można się tam bawić długo, naprawdę. Możemy sobie ułożyć z niego babkę na przykład pod wodą i z tym nie ma problemu, ale kiedy go wyciągniemy, ona się rozpadnie.
Na peryferiach miasta, gdzie asfalt trawą zarasta, wzdłuż torów, gdzie pasą się konie, szła żabka po świeżym betonie i wcale nie kumała, w jak wielkie się gówno wplątała i szła zamyślona dalej, środkiem stygnących alej. Została na wierzchu, więc ją smoknął w tę główkę bez przeszkód i królewna nie żaba w betonie, z królewiczem po kostki już tonie.
To nie bajka. W Radionautach dzisiaj zwłaszcza ważna jest fizyka. Znakomitym przykładem substancji, która bardzo szybko potrafi zmienić kształt, jest na przykład ciecz nieniutonowska. Doktor Krzysztof Chyżorek za chwilę wyjaśni, co to takiego. Tymczasem my, czyli Anna Jaworska i Rafał Polacki, który audycję zrealizował. Dziękujemy wam za uważne słuchanie. Życzymy dobrego weekendu i znakomitego eksperymentowania.
Ciecze to... w ogólności dość skomplikowane substancje. Możemy podzielić się w różnych kategoriach, ale istnieją takie kategorie właśnie jak ciecze newtonowskie i nienewtonowskie. Ciecz newtonowska to na przykład taka jak woda. Jeżeli chodzi o ciecze nienewtonowskie, mogą one mieć różne właściwości i tutaj w zestawie możemy sobie zrobić taką ciecz, która twardnieje pod wpływem nacisku. O co chodzi? Jeżeli weźmiemy sobie taką ciecz dość gęstą w rękę i ją ściśniemy, wtedy będzie twarda. Normalnie tak jak, nie wiem, jak może nie jak kamień, ale wyraźnie twarda. Kiedy natomiast puścimy, zwolnimy uścisk, ona nam się rozpłynie pomiędzy palcami. Jest to spowodowane tym, że cząsteczki, które składają się na tą ciecz, na ten płyn, mają dość dużej wielkości, a pomiędzy nimi pływają inne, dużo mniejsze cząsteczki. I teraz w momencie, kiedy my naciskamy na tą ciecz, te duże cząsteczki, można powiedzieć, że zapierają się o siebie. I przez to cały ten obiekt robi się twardy. Kiedy zwalniamy te naprężenia, cząsteczki, nawet te duże, swobodnie obok siebie przepływają i po prostu ciecz się rozpływa, tak jak to płyn. To jest wyjaśnienie tego fenomenu. I przy okazji też można powiedzieć, że ciecz newtonowska to jest naprawdę fajna zabawa.
Radio Nauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Program sponsoruje Smart Big Lab, producent zestawów edukacyjnych z rozszerzoną rzeczywistością rekomendowanych przez IFM Polskiej Akademii Nauk i Mensa Polska.